To ostatnie zdanie było niezwykle ważne. Dawało Churchillowi możliwość wycofania się z wielkiej operacji inwazyjnej pod warunkiem, że udowodniłby, iż sukces jest mało prawdopodobny. Od dawna już myślał o wysłaniu na francuski brzeg próbnego desantu. Jednak doskonale zdawał sobie sprawę z ryzyka, jakie towarzyszyło takiemu przedsięwzięciu. Przygotowania do operacji Rutter były w pełnym toku. Wystarczało więc bezwłocznie wysłać kilka tysięcy żołnierzy na francuski brzeg, najlepiej gdyby wśród nich byli Amerykanie. Prasa amerykańska ubóstwiała opisywać, jak ginęli obywatele tego państwa, a potem liczyć trupy i rannych. Niechby wtedy Roosevelt odważył się nalegać na posłanie do Francji kilkuset tysięcy żołnierzy. Nie, to byłby prostacki plan. Gdyby Churchill zagrał tą kartą, straciłby wszystko. Opozycja oskarżyłaby go o wysłanie na śmierć brytyjskich żołnierzy, aby przekonać Roosevelta o nierealności inwazji. Straciłby zaufanie Roosevelta, co bez wątpienia natychmiast wykorzystałby Stalin. Wreszcie mógłby utracić chwalebne miejsce w historii. Nagle 8 lipca 1942 roku Churchill nakazał przerwać przygotowania do operacji Rutter. Jednocześnie wysłał depeszę do prezydenta Roosevelta. Żaden odpowiedzialny brytyjski dowódca wojsk lądowych, morskich lub powietrznych nie jest przygotowany do rekomendowania operacji Sledgehammer jako możliwej do przeprowadzenia w 1942 roku. Szefowie sztabów raportują, niewielkie są szanse, aby wystąpiły warunki, w których Sledgehammer mógłby być rozsądnym przedsięwzięciem. Churchill powiedział twardo nie. Ale czy Roosevelt mógł się wycofać z zobowiązania, któremu Stalin nadał taki rozgłos? Waszyngton zareagował groźnie. Prezydent powiadomił Churchilla, że wysyła do Londynu swoich przedstawicieli, generała Marshalla, Hopkinsa i admirała Ernesta Kinga. Informacji o przyjeździe delegacji towarzyszyła depesza, która nie pozostawiała żadnych wątpliwości co do zdecydowania Amerykanów. Prezydent pisał, że wszystkie wydarzenia nakazują rządowi Stanów Zjednoczonych zmienić dotychczasową strategię i skoncentrować siły amerykańskie na Pacyfiku, pozostawiając Wielkiej Brytanii niewielką pomoc. Churchill postanowił ratować sytuację. Jedynym wyjściem było pokazanie Amerykanom, co znaczy próba wdarcia się na francuski brzeg. Delegacja amerykańska miała przybyć do Londynu 18 lipca. Trzy dni wcześniej Churchill wydał polecenie przeprowadzenia rajdu na wybrzeże francuskie. Operacji, która miała być przeprowadzona zgodnie z ustaleniami poczynionymi do operacji Rutter, nadano kryptonim Jubilee. W tym samym czasie Adolf Hitler podpisał rozkaz. Jest wysoce prawdopodobne, że wkrótce nastąpią nieprzyjacielskie inwazje w rejonie Ober-West, przede wszystkim na brzegu kanału La Manche, w rejonie między Dieppe i La Havre, w Normandii, gdyż obszary te znajdują się w zasięgu nieprzyjacielskich samolotów myśliwskich oraz ze względu na to, że leżą w zasięgu większości okrętów inwazyjnych. Skąd wiedział, że alianci planują uderzenie w rejonie Dieppe? Niemiecki wywiad został poinformowany przez swojego agenta o pseudonimie Tate. Nadesłał on depeszę, w której informował o przygotowaniach wojsk alianckich do inwazji. Z najlepszych źródeł uzyskałem informacje o tajnych przygotowaniach dużych sił alianckich do desantu na francuskie wybrzeże w rejonie La Havre-Dieppe. Termin jeszcze nie jest znany. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Tate, jeden z wielu źle przygotowanych niemieckich szpiegów, został schwytany przez policję tuż po tym, jak z okrętu podwodnego przedostał się na brytyjski brzeg. Mając do wyboru szubienicę lub współpracę z brytyjskim wywiadem, wybrał oczywiście drugą opcję. Pracował pod nadzorem brytyjskiej organizacji London Controlling Section, zajmującej się kierowaniem podwójnymi agentami. Polecenie wysłania depeszy ostrzegającej przed desantem wydał mu szef pułkownik Oliver Stanley. Można oczywiście założyć, że ze względu na tajemnicę otaczającą przygotowania do operacji, Stanley nic o tym nie wiedział i jedynie w wyniku nadzwyczajnego zbiegu okoliczności wskazał na miejsce planowanego desantu. Jest to jednak bardzo mało prawdopodobne. Tymczasem amerykańsko-angielskie stosunki pogarszały się z dnia na dzień. Amerykańscy wysłannicy, którzy wylądowali 18 lipca 1942 roku na lotnisku Prestwick w Szkocji, wsiedli do specjalnego pociągu, aby dotrzeć do posiadłości premiera w Chequers pod Londynem, gdzie oczekiwał ich Winston Churchill. Nie zgodzili się jednak na postój i zażądali, aby najbliższym przystankiem był Londyn. Był to dla Churchilla afront, ale amerykańska delegacja nie była w nastroju do wymiany grzeczności z brytyjskim premierem. Pierwsze spotkanie w sali konferencyjnej siedziby rządu na Downing Street 10 odbyło się 20 lipca. Do delegacji amerykańskiej dołączył przebywający w Londynie ze względu na przygotowania do inwazji generał Dwight Eisenhower oraz dowódcy wojsk lądowych, morskich i powietrznych. Już po pierwszych wypowiedziach było jasne, że strony nie osiągną kompromisu. Dwudniowe negocjacje nie przyniosły żadnego rozstrzygnięcia. 22 lipca nastrój w sali konferencyjnej był przytłaczający. Amerykanie zajęli miejsca wyraźnie poirytowani. Marszał napisał na kartce, którą podał Hopkinsowi: czuję się cholernie przygnębiony. Już po pierwszych słowach potwierdziły się najgorsze przewidywania. Żadna ze stron nie zamierzała zmienić stanowiska. W pewnym momencie Hopkins wstał. Panie premierze, zwrócił się do Churchilla. Proszę o zarządzenie przerwy. Sądzę, że zanim podejmiemy ostateczne decyzje, nasza delegacja musi skontaktować się z prezydentem Rooseveltem. Churchill zgodził się. Hopkins wyszedł szybko z sali i skierował się do pokoju łączności. Powrócił do sali konferencyjnej po kilkudziesięciu minutach. Przez chwilę rozmawiał z innymi członkami delegacji amerykańskiej, a gdy przyszedł Churchill, Hopkins przekazał mu tekst depeszy Roosevelta. Dowódcy amerykańskich sił zbrojnych mają podjąć pracę nad przygotowaniem alternatywnej operacji przeciwko Niemcom, która pozwoli na ofensywne zaangażowanie wojsk amerykańskich w 1942 roku. Kryzys został zażegnany. Prezydent Stanów Zjednoczonych zgodził się na odłożenie inwazji na kontynent europejski i rozpoczęcie przygotowań do uderzenia na Afrykę północno-zachodnią. Na czele wojsk alianckich miał stanąć generał Dwight Eisenhower. Było to wyraźne ograniczenie roli dowódców brytyjskich, ale Churchill nie zwracał na to uwagi. Każde zwycięstwo ma swoją cenę. Wygrał długą i męczącą batalię z przyjaciółmi. Operacja Jubileusz nie była już potrzebna. Można było odwołać przygotowania do ataku na Diep. Churchill nie zrobił tego. Wzbudziłoby to podejrzenia Amerykanów, że cała akcja była przygotowywana jedynie w celu wykazania im, że nie umieją prowadzić wojny. Ponadto dowódcy alianccy musieli zdobyć wiedzę na temat przygotowania i kierowania wojskami lądowymi, morskimi i powietrznymi w desancie na silnie broniony brzeg. Przygotowania do operacji Jubileusz miały dla Churchilla ważne znaczenie. Pozwalały mu odroczyć konflikt ze Stalinem, jaki bez wątpienia musiał pojawić się po ujawnieniu, że inwazja na kontynent europejski nie nastąpi w 1942 roku. Premier miał przecież do załatwienia ze Stalinem coraz bardziej palącą sprawę Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Tam sytuacja nieustannie się pogarszała. Wojska niemiecko-włoskie szły jak pustynna burza w stronę granicy Egiptu i w czerwcu 1942 roku ponownie zagroziły głównej brytyjskiej bazie zaopatrzeniowej w Aleksandrii oraz Kairowi. Wojska alianckie wycofały się pod El Alamein, ledwie 80 kilometrów od Aleksandrii. Dalej na wschód cofnąć się nie mogły. Oddziały niemiecko-włoskie podeszły tam 30 czerwca 1942 roku i 1 lipca rozpoczęły się zażarte boje toczone przez parę miesięcy ze zmiennym szczęściem. Dla Churchilla nowe polskie dywizje sformowane w Związku Radzieckim liczyły się już na wagę złota. 18 lipca 1942 roku zdecydował się wysłać list do Stalina, w którym pisał: „Jestem pewien, że będzie w naszym wspólnym interesie, premierze Stalin, aby 3 dywizje Polaków, jak uprzejmie pan zaoferował, dołączyły do ich rodaków w Palestynie, gdzie możemy je całkowicie wyposażyć. Oni odegrają najbardziej istotną rolę w przyszłych walkach. Mam nadzieję, że ten pana projekt, który bardzo cenimy, nie upadnie ze względu na to, że Polacy chcą zabrać z żołnierzami określoną liczbę ich kobiet i dzieci, które w dużej mierze uzależnione są od racji żywnościowych polskich żołnierzy. Wyżywienie tych ludzi będzie poważnym ciężarem dla nas. Sądzimy jednak, że należy ponieść ten ciężar w imię sformowania polskiej armii, która zostanie wykorzystana dla wspólnej korzyści. Mamy duże kłopoty z żywnością w Lewancie, ale jest jej pod dostatkiem w Indiach, skąd możemy ją dowieść”. W Persji była już pierwsza grupa Polaków ewakuowanych na początku 1942 roku. Do uzyskania zgody Stalina na wyjście polskich oddziałów przyczynił się brak żywności dla żołnierzy i ich rodzin, tłumnie koczujących wokół obozów wojskowych. Na przykład w październiku 1941 roku, gdy w polskich obozach wojskowych było 38 tysięcy żołnierzy oraz 1700 kobiet i dzieci i 1103 mężczyzn nieprzyjętych do wojska, władze radzieckie przyznały tylko 26 tysięcy racji żywnościowych. Po interwencji generała Andersa u Stalina zwiększono liczbę racji do 44 tysięcy, ale liczba żołnierzy i osób cywilnych też znacznie się zwiększyła. 15 lutego 1942 roku było już 48 tysięcy, 15 marca 67 tysięcy. Od 24 lutego do 3 kwietnia 1942 wyszło ze Związku Radzieckiego 33 tysiące żołnierzy i 11 tysięcy osób cywilnych. Do obozów na terenie Związku Radzieckiego napływały nowe tłumy Polaków, którym udało się wyrwać z łagrów. „Jeżeli nie dostaniemy Polaków”, pisał dalej Churchill w liście do Stalina, „będziemy musieli zapełnić ich miejsca rekrutacją Wielkiej Brytanii, ograniczając postępujące na masową skalę przygotowania do angloamerykańskiej inwazji na kontynent. Te przygotowania już doprowadziły do tego, że Niemcy wycofali 2 grupy ciężkich bombowców z południowej Rosji do Francji. Proszę mi wierzyć, że nie ma niczego użytecznego i rozumnego, czego my i Amerykanie nie zrobilibyśmy, aby wam pomóc w waszej wielkiej walce. Prezydent i ja bez ustanku poszukujemy środków, aby przezwyciężyć nadzwyczajne trudności, jakie narzucają geograficzne położenie, morze i wrogie siły powietrzne”. Stalin chętnie wyraził zgodę na ewakuowanie polskich wojsk. Umowa w tej sprawie została podpisana przez rządy polskie i radzieckie. 26 lipca 1942 roku, 8 dni po tym, jak Stalin przeczytał list Churchilla, polscy żołnierze zaczęli opuszczać terytorium ZSRR 9 sierpnia 1942 roku. W rezultacie na Bliskim Wschodzie znalazło się 114 tysięcy Polaków. Czy Winston Churchill posunął się jeszcze dalej, aby zapobiec zbyt gniewnej reakcji Stalina na wieść o odłożeniu na przyszłość utworzenia drugiego frontu? 27 czerwca 1942 roku z Reykjaviku w Islandii wyszedł konwój, w którego składzie były 33 statki z materiałami wojennymi dla Związku Radzieckiego, 3 jednostki ratownicze, zbiornikowiec i okręty eskorty. Bezpośrednią osłonę na odcinku od Islandii do Wyspy Niedźwiedziej miały zapewnić 3 krążowniki i 3 niszczyciele, zaś daleką osłonę gwarantowały okręty floty macierzystej, 2 pancerniki, Duke of York i amerykański Washington, lotniskowiec Victorious, 2 krążowniki i 14 niszczycieli pod dowództwem admirała Johna Toveya. Niemcy, poinformowani przez wywiad o wyruszeniu konwoju, postanowili wyprowadzić z norweskich baz potężne siły morskie: pancernik Tirpitz, pancernik kieszonkowy admirał Scheer i ciężki krążownik admirał Hipper. Ten manewr zauważyła admiralicja brytyjska, która z rozszyfrowanych depesz niemieckich dowiedziała się o planach ataku na konwój. Właśnie wtedy rozpoczęła się tragedia konwoju oznaczonego kryptonimem PK-17. W Londynie uznano, że siły eskorty alianckiej są zbyt słabe i starcie z potężnymi okrętami niemieckimi zakończy się zatopieniem krążowników. Pierwszy lord morski admirał Dudley Pound podjął 4 lipca wieczorem decyzję o wycofaniu okrętów eskorty i rozproszeniu konwoju. Tego dnia o godzinie 22.15 komandor Jackie Broom, dowódca eskortu konwoju PQ-17, odebrał rozkaz z Londynu. Najbardziej pilne – wycofać krążowniki w kierunku zachodnim z dużą szybkością. Po kilku minutach napłynęły następne rozkazy, pilne. Z powodu zagrożenia ze strony okrętów nawodnych konwój powinien się rozproszyć i płynąć w stronę rosyjskich portów DTG-2132. Bardzo pilne – rozproszyć konwój. Komandor Broom zdawał sobie sprawę, że jego zwierzchnicy popełniają straszliwy błąd. Ale rozkaz musiał wykonać. Konwój opuściłby krążowniki i 6 niszczycieli, a statki pozbawione osłony płynęły pojedynczo w stronę oddalonego o 800 mil Murmańska. Oficer Norfolku napisał: z szybkością 26 węzłów 4 krążowniki i wszystkie niszczyciele przeszły obok konwoju. Widzieliśmy, jak konwój zwolna otwiera się i statki się rozpraszają. Efekt tego był niszczący. 24 godziny wcześniej wszystkich łączyła jedna myśl. W końcu zmusiliśmy niemieckie okręty nawodne do akcji. Nigdy dotąd nie widziałem ludzi tak gotowych do walki. Potem w ciągu zaledwie paru godzin opuszczaliśmy konwój. Panowało zamieszanie i wszyscy wrzeli. To był najczarniejszy dzień w moim życiu. To było zwyczajne morderstwo. Statki uzbrojone w karabiny maszynowe, pozostawione same sobie, nie miały żadnej szansy obrony przed niemieckimi samolotami i okrętami podwodnymi. Te zbierały straszliwe żniwo. Po południu 5 lipca Tirpitz, admirał Scher i admirał Hipper oraz 6 niszczycieli wypłynęły z fiordu Alten, kierując się na północny wschód w stronę konwoju. Nie musiały jednak przystępować do walki. O 21.30 na wiadomość o sukcesach, jakie odnosiły niemieckie samoloty i okręty podwodne, zawróciły do fiordu. Według innej wersji Tirpitz został zaatakowany przez radziecki okręt podwodny K-21 i dlatego uciekł do fiordu. Załoga radzieckiego okrętu raportowała, że odpalono 2 torpedy, z których jedna trafiła pancernik. Jednak Niemcy nie potwierdzili tej wiadomości. Kontradmirał Hamilton, dowodzący okrętami bezpośredniej osłony, zanotował. Podnosząc kotwicę, Tirpitz dokonał tego, czego nie mogły zrobić masy samolotów i okrętów podwodnych. Złamał spoistość konwoju, podstawową zasadę obrony przeciwko takim atakom. Konwój zapłacił wysoką cenę za błąd admiralicji. Z 33 statków handlowych i 3 okrętów ratowniczych do Murmańska dotarło tylko 11 statków i 2 okręty ratownicze. Ze 188 tysięcy ton ładunku na dno poszło 123 tysiące ton, w tym 3350 pojazdów, 430 czołgów i 210 samolotów. Premier Churchill napisał w liście do Stalina, w tym samym, w którym proponował wycofanie wszystkich polskich oddziałów ze Związku Radzieckiego. Zanim wyruszył majowy konwój, admiralicja ostrzegała nas, że straty będą bardzo dotkliwe. Jeżeli, jak oczekuje, Niemcy wprowadzą do akcji okręty nawodne na wschód od Wyspy Niedźwiedziej, zdecydowaliśmy się wysłać jednak konwój. Atak okrętów nawodnych nie nastąpił i konwój przeszedł ze stratą 1/6, głównie w wyniku ataków lotniczych. W przypadku ostatniego konwoju oznaczonego PQ-17 Niemcy ostatecznie zdecydowali się użyć swoich sił i to w sposób, którego zawsze się obawialiśmy. Skoncentrowali U-boty na zachód od Wyspy Niedźwiedziej i przygotowali siły nawodne do ataku na wschód od tej wyspy. Ostateczny los konwoju nie jest jeszcze znany. Obecnie tylko 4 statki przybyły do Archangelska, a 6 innych jest w portach Nowej Ziemi. W najlepszym wypadku tylko 1/3 przeżyła. Moi doradcy morscy mówią mi, że jeżeli Niemcy będą tak prowadzić swoje nawodne, podwodne i powietrzne siły, to gwarantują kompletne zniszczenia każdego konwoju do północnej Rosji. Churchill konkludował. Z tego powodu z największym żalem doszliśmy do wniosku, że próba wysłania następnego konwoju PQ-18 nie przyniesie wam żadnej korzyści, a na dodatek spowoduje poważne szkody naszej wspólnej sprawie. Churchill wstrzymywał wysyłanie do Związku Radzieckiego konwojów najkrótszą trasą. Obiecywał wzmożenie ruchu na innych trasach, m.in. do Zatoki Perskiej, ale wiedział, że będzie to oznaczać opóźnienia dostaw. Czyżby kierowała nim tylko troska o los alianckich marynarzy i okręty Royal Navy? Czy może chciał, aby Stalin w najbardziej bolesny sposób zrozumiał, jak bardzo Armia Czerwona zależna jest od decyzji premiera rządu brytyjskiego? Mr. Churchill jedzie na wschód. Jak ułagodzić Stalina? Państwowa willa numer 7. Churchill kontra Stalin. Podsłuch szkodzi polityce. Nic takiego nie przydarzyło się w historii Związku Radzieckiego. Kolacja w mieszkaniu Stalina, lekcja z Diep. O 6 rano 12 sierpnia 1942 roku wielki liberator B-24 z hukiem silników wzbił się z betonowego pasa lotniska w Teheranie. Na wysokości kilkuset metrów premier Winston Churchill odpiął pasy i pochylił się w stronę niewielkiego okienka w kadłubie, za którym mógł obserwować perski krajobraz. Szybko jednak ukryte wśród palm osiedla, w których domy były ulepione z szarej gliny, pozostały z tyłu, zaś teren pod samolotem nabierającym wysokości zaczął się fałdować i wnet znaleźli się nad górami. — To będzie trudny okres. Churchill oderwał wzrok od okna i zwrócił się do siedzącego obok generała Alana Brooka. Mówił oczywiście o wizycie w Moskwie i rozmowach ze Stalinem. Po storpedowaniu planu inwazji, o który Stalin tak zabiegał, a który tak przypadł do gustu Rooseveltowi, postanowił spotkać się z radzieckim dyktatorem, aby nie dopuścić do załamania stosunków. Zaproponował więc spotkanie w Astrachaniu lub gdzieś na Kaukazie. Ale Stalin uznał, że ze względu na sytuację wojenną nie może wyjechać z Moskwy nawet na parę dni. — Obawiam się, panie premierze, że trudny okres dopiero nadejdzie — odpowiedział Brook. Uważał, że afera z otwarciem drugiego frontu może zmienić politykę Stalina. Wywiad donosił o kontaktach między wysłannikami radzieckimi i niemieckimi w Sztokholmie. Lot minął spokojnie i po południu wylądowali na lotnisku w Chodynce, gdzie przygotowano powitanie z największymi honorami. Na czele tłumu, który tworzyli członkowie korpusu dyplomatycznego, pomniejsi radzieccy oficjele, reporterzy i ekipy filmowe, stał uśmiechnięty Mołotow, który podszedł do Churchilla, gdy tylko ten wyszedł spod kadłuba samolotu, jako że drzwi do kabiny znajdowały się na samym dole. Kolumna samochodów ruszyła szybko w stronę drogi Morzajskiej, gdzie w pięknym podmoskiewskim lesie, niedaleko Kuncewa, przygotowano dla brytyjskiej delegacji państwową willę numer 7. W czasie przejazdu przez miasto Churchill opuścił szybę, dostrzegając z pewnym zdziwieniem, że ma ona 5 centymetrów grubości. — Pan premier sądzi, że tak będzie właściwie — wyjaśnił Mołotowowi tłumacz, siedzący na foteliku tyłem do kierunku jazdy. Tymczasem Churchill, unosząc palce w kształcie litery V, pozdrawiał ludzi na chodnikach. Patrzyli ze zdumieniem na dłoń wystawioną przez okno, a ponieważ w ich języku pierwszą literą słowa zwycięstwo, pabieda jest nie V, lecz P, sądzili, że dwa palce Churchilla oznaczają utworzenie drugiego frontu. Przecież prasa tak dużo o tym pisała. Churchill, wbrew radzie lekarza, nie chciał odpoczywać w apartamencie na pierwszym piętrze willi, którą oddano do dyspozycji jego delegacji. Być może piękna letnia pogoda i urok brzozowego lasu otaczającego dom podziałały na niego tak relaksująco, że zdecydował, iż kąpiel i zmiana ubrania wystarczą, aby odzyskać siły po długim locie, i zdecydował się bezwłocznie wyruszyć na Kreml na spotkanie ze Stalinem. Sielska atmosfera otoczenia sprawiła, że zaniedbał ostrożności. Miał tego wkrótce pożałować. Stalin był w lepszym nastroju, niż brytyjska delegacja mogła oczekiwać. Powitał gości uśmiechnięty i przyjazny, jedynie Mołotow i Woroszyłow stojący za jego plecami wydawali się ponurzy i oficjalni. Widocznie taką kazał im grać rolę. — Trudno jest mi o tym mówić — zaczął Churchill. — Tu nie ma ludzi o słabych nerwach, panie premierze — zauważył Stalin z uśmiechem. — Inwazja na Europę nie jest możliwa w tym roku — wypalił Churchill, aby jak najszybciej mieć za sobą trudny początek. — No, trzeba zauważyć, że angielscy i amerykańscy przywódcy odrzucają solenną obietnicę, którą dali nam na wiosnę — powiedział kwaśno Stalin. Churchill z pomocą Averilla Harrimana i Johna Deala rozłożył na stole wielką mapę północnej Francji i zaczął wyjaśniać, że inwazja nie może dojść do skutku tego roku, jeżeli przywódcy alianccy nie chcą doprowadzić do katastrofy. Stalin stawał się coraz bardziej ponury. Widać było, że argumenty Churchilla nie przekonują go. — Mój pogląd jest odmienny — powiedział wreszcie. — Ktoś, kto nie jest przygotowany, aby podejmować ryzyko, nie może wygrać wojny. Czemu to Brytyjczycy tak bardzo boją się Niemców? Nie mogę tego zrozumieć. Moje doświadczenie wykazuje, że wojsko musi krwawić w bitwie. Jeżeli nie wykrwawi się swoich wojsk, nie można mieć pojęcia o ich wartości. — A czy zadał pan sobie pytanie, dlaczego Hitler nie przyszedł do Anglii w 40 roku, gdy był u szczytu siły? — zapytał Churchill. — Brytyjczycy mieli wtedy tylko 20 tysięcy wyszkolonych żołnierzy, 200 dział i 50 czołgów. Nie przyszedł. Obawiał się tej operacji. Nie jest tak łatwo przekroczyć kanał. — Nie widzę tu analogii — odpowiedział Stalin. Lądowanie Hitlera w Anglii spotkałoby się z oporem ludności, a w przypadku brytyjskiego desantu we Francji ludzie byliby po stronie Brytyjczyków. Ważniejsze jest, aby po wycofaniu się wojsk nie narażać Francuzów na represje Hitlera, gdyż będą oni potrzebni w czasie wielkiej operacji w 1943 roku. Churchill nie dał się zbić z tropu. — Jeżeli Brytyjczycy nie mogą dokonać inwazji w 1942, to nie będę tego żądać ani upierać się przy tym, aczkolwiek nie zgadzam się z pana argumentami — ugodowo powiedział Stalin. — Zapewniam, że operacja taka nastąpi w 1943 roku. Churchill był zadowolony, że tak konfliktowa sprawa była prawie załatwiona i szybko przeszedł do przedstawienia planów operacji inwazyjnej. Torch w Afryce Północno-Zachodniej. Nic nie wskazywało, że załamanie dobrej atmosfery nastąpi nagle. Nikt też z brytyjskiej delegacji nie wiedział, dlaczego podczas drugiego spotkania, które rozpoczęło się następnego dnia o godzinie 19, Stalin stał się opryskliwy i złośliwy. Nadmiernie często pozwalał sobie na uwagi. No kiedy wreszcie zaczniecie walczyć? Albo czy macie zamiar nam pozostawić całą robotę i przyglądać się temu? Tak gwałtownej zmianie winien był Churchill, który zapomniał o uwagach, że w willi oddanej do ich dyspozycji mikrofony są wszędzie, i przy obiedzie powiedział — Stalin to chłopek, wiem, jak z nim postępować. Zrozumiał to zbyt późno, gdy tego samego wieczora Lord Tedder, chcąc przypomnieć premierowi o konieczności zachowania maksymalnej ostrożności w pomieszczeniach zapełnionych mikrofonami, podsunął kartkę z uwagą — Méfiez-vous, czyli strzeżcie się.